Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie. Temat audycji: Cietrzew, gatunek ginący. Witam bardzo serdecznie pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witamy bardzo serdecznie, panie Marianie.
Dzień dobry, witam serdecznie również, szczęść Boże.
A zatem dzisiaj cietrzew, gatunek ginący i te pierwsze zasadnicze, fundamentalne pytania. Jak wygląda cietrzew i jakie siedliska zamieszkuje?
No właśnie, mamy drugą połowę kwietnia. Kiedyś w przeszłości, kiedy cietrzewi było bardzo dużo, to był właśnie okres, kiedy myśliwi, leśnicy jeździli rankami słuchać tokujących cietrzewi. Polowano wtedy na nie także. Ten okres wczesnej wiosny kojarzy się właśnie z dwoma takimi naszymi kurakami. Głuszcem, mieszkańcem pierwotnych lasów i cietrzewiem. I z ich wiosennymi, z tym właśnie wiosennym takim misterium godów. No, stare czasopisma myśliwskie są zapełnione opowiadaniami właśnie z wizyt na tokowiskach. Cietrzew jest jednym z naszych kuraków. Obok głuszca, jarząbka należy do grupy kuraków leśnych. No i mamy trzy gatunki kuraków polnych. To jest kuropatwa, bażant, gatunek generalnie obcy, i najmniejszy z naszych kuraków, związana z polami i jedyny migrujący, odlatujący regularnie daleko, aż do Afryki kurak, jakim jest przepiórka, gatunek biblijny. Cietrzew jest ptakiem wielkości kury domowej. Samiec jest wyraźnie większy od samicy. No i u cietrzewia, podobnie jak u głuszca, jest bardzo silny dymorfizm płciowy w wyglądzie ptaków. Samiec wygląda jak zupełnie inny gatunek w porównaniu z samicą. Tak jak już wspomniałem, samiec jest wielkości kury domowej. Ubarwienie ma czarne, lśniące, czarno-niebieskawe, takie fioletowe, z białym podogoniem, białymi plamami i lusterkiem na skrzydłach. Nad oczami są tak zwane róże, to jest nieporośnięta skórami, naga skóra wypełniona krwią. Pięknie to wygląda. Dziób cietrzewia jest dość krótki, mocny, tak jak pozostałych naszych kuraków. Palce, te skoki opierzone są aż do stóp. Natomiast samica jest drobniejsza. Jest barwy takiej rdzawej z czarnymi plamkami. Jest to tak zwane ubarwienie kryptyczne. Znakomicie się maskuje, siadając gdzieś na łące w uprawie leśnej, na zrębie czy generalnie gdzieś w zadrzewieniach, podmokłych zadrzewieniach. Pisklęta świeżo wyklute przypominają nieco pisklęta dziś z powrotem wracającej do hodowli przez miłośników drobiu kury zielononóżki, drobny puch z czekoladową taką główką, plamkami. Cietrzew ozdobą samca jest piękny, lirowaty ogon, pióra sterówki w ogonie są wygięte w kształcie liry. Im bardziej starszy jest samiec, tak maksymalne wygięcie jest osobników przynajmniej 3-letnich. Młode koguty nie mają tej liry tak mocno wykształconej. Niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają cietrzewie. Wymiera to pokolenie leśników, myśliwych, którzy jeździli na tokowiska. Nawet zaawansowani ornitolodzy, czy też miłośnicy ptaków, którzy specjalnie jeżdżą oglądać w różne ciekawe zakątki Polski różnego rodzaju gatunki, z cietrzewiem mają coraz więcej kłopotów, ponieważ cietrzew u nas zanika. Cietrzew jest mieszkańcem bardzo specyficznych biotopów. Nie jest generalnie, chociaż związany z lasami, to nie jest generalnie ptakiem zwartych ostępów leśnych. Lubi tak zwane wczesne stadia sukcesji, czyli różnego rodzaju otwarte przestrzenie z rosnącymi fragmentami, porośniętymi grzyskami, skępami zadrzewień, lasków olchowych, sosnowych. Lubi duże obrzeża, lubi śródleśne łąki, zamieszkuje ich obrzeża, tereny poligonowe, rozległe łąki z różnego rodzaju zakrzaczeniami, zadrzewieniami dla cieczewi. Bardzo ważny jest tak zwany ekoton, czyli skraj, czyli długość linii otwartego krajobrazu właśnie z zadrzewieniami. Tam na tych nasłonecznionych miejscach jest bogata fauna owadów, w tym mrowiska. A na terenach leśnych, takim niejako zastępczym biotopem cieczewia, to są różnego rodzaju torfowiska, rozległe powierzchnie bagienne z otwartymi fragmentami mszarów. I we współczesnym lesie to są duże zręby i uprawy na wczesnych etapach rozwoju, czyli tam do 10-15 lat, zanim osiągną silne zwarcie. No, bardzo ważnym elementem są przylegające do tych powierzchni, o których mówiłem, drzewostany sosnowe z bogatą, z łanami borówki czarnej, czyli jagody czarnej, borówki brusznicy na terenach podmokłych, torfowiskach wysokich czy przejściowych. To są żurawiny. Związane z takimi gatunkami drzew jak brzoza, olcha. I jeszcze trzeba dodać, że cieczew jest gatunkiem borealnym, północnym, związanym z okolicami mroźnymi, z obfitymi opadami śniegu. Występuje od Skandynawii, zamieszkuje także góry, Alpy, Karpaty. Niestety u nas w Europie Środkowej, w Polsce, w Niemczech, na nizinach w przeszłości był ptakiem bardzo dość częstym. Miał swoje apogeum takie rozwoju w latach 60. Od drugiej połowy lat 70. nastąpił spadek liczebności, który trwa do dzisiaj. W naszym kraju osiągnął on horrendalne rozmiary. Niewiele jest gatunków ptaków, których zmiany liczebności nastąpiły tak gwałtownie. Jeszcze w pierwszej połowie lat 70. liczebność cieczewia na podstawie ankiet, ale też na wielu przebadanych regionach przez badaczy łowieckich sięgała prawie 40 tysięcy. Nawet gdybyśmy wzięli te niższe oceny 30 kilku tysięcy, dziś aktualnie jest to już poniżej 500 ptaków w całym kraju. Także jest to po prostu dramatyczny spadek. Jest to też taki przykład dla nas, że nawet w miarę częsty gatunek, bo 40 tysięcy osobników to nie było mało, może tak gwałtownie zmniejszyć swą liczebność. Także musimy ostrożnie się obchodzić ze wszystkimi gatunkami, bo nigdy nie wiadomo, że może nastąpić odwrót, załamanie i gatunek może praktycznie zniknąć. Do takiego właśnie cieczew jest na takiej drodze, by w naszym kraju po prostu wyginąć.
Pytanie zatem, gdzie w Polsce aktualnie występują te ptaki, jeżeli ich liczebność jest tak mała? No i oczywiście, czym się odżywiają? Już częściowo pan, panie Marianie, wspomniał o tym.
Tak. Dodam, że w latach 60., 70., kiedy po 1945 roku liczebność cieczewia wzrastała w wielu regionach Polski, występował także między innymi w Wielkopolsce. Cieczewie zamieszkiwały całą rozległą Polskę północno-wschodnią, wschodnią, Lubelszczyznę, Karpaty, Sudety. Potem nastąpiły te spadki liczebności. Dzisiaj cieczewie bardzo nielicznie zachowały się w Sudetach, między innymi w Karkonoskim Parku Narodowym. Na jego obrzeżach występują w Tatrach. Tam szanse są na przetrwanie chyba największe, przede wszystkim w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Nie ma już cieczewi na ziemi świętokrzyskiej, na Lubelszczyźnie. Nieliczne osobniki przetrwały w naszym największym parku narodowym, w Biebrzańskim Parku Narodowym, ale z kilku tysięcy ptaków, które występowały tam w końcu lat 60. dziś przetrwało, nie wiem, trudno już teraz dokładnie ocenić, ale chyba nie więcej niż 15 tokujących kogutów. Na Mazurach przetrwała nam na dzień dzisiejszy jedna jeszcze naturalna ostoja, na poligonie Orzyskim, no ale jej dni są policzone, ponieważ liczba ptaków jest już tak niewielka, że w zasadzie w dłuższej perspektywie tak niewielka populacja nie ma szans na przetrwanie. Występują także na Pojezierzu Mazurskim na byłym poligonie Muszaki, gdzie prowadzone są prace związane z wsiedleniem, matowaniem cieczewia. I podobne prace prowadzone są w Borach Dolnośląskich, w nadleśnictwie Ruszów, gdzie są pewne sukcesy. U nas na Mazurach, w Muszakach też mamy tokujące ptaki z tych właśnie wsiedlonych, ale nie wiadomo, czy uda się im przetrwać w dłuższej perspektywie, no szanse są niewielkie. Natomiast jeśli chodzi o pokarm, dorosłe cieczewie na brak pokarmu w swoich siedliskach generalnie nie narzekają, ponieważ odżywiają się pokarmem dość rozpowszechnionym. To są pączki drzew, takich jak brzoza, olcha, modrzew, to są jagody leśne, o których już wspomniałem, jagoda czarna, borówka czarna, borówka brusznica, malina, na torfowiskach żurawiny, wełnianka. Kiedyś widziałem, jak sobie taki cieczew podczas przerwy na torfowisku dziobał sasankę, która zresztą podobnie jak cieczew zanika i się od nas bardzo szybko wycofuje. Ta lista jest oczywiście bardzo, bardzo długa. To są listki, jagody, młode cieczewie, tak jak większość ptaków drobnych. Piskląt potrzebuje do wzrostu białka zwierzęcego, więc odżywiają się owadami. To są głównie mrówki, ale także zjadają prosto skrzydłe i wiele, wiele innych gatunków. To na tym etapie. Potem już jak podrastają, zwiększa się udział diety roślinnej i stają się takimi wegetarianami. Na podstawie odchodów możemy zobaczyć, czym się cieczewie się odżywiały. Między innymi są właśnie nasiona brzozy, olcha i wiele innych leśnych gatunków, leśnych i zasiedlających te właśnie ubogie siedliska gatunków leśno-łąkowych czy polną, no generalnie typowych pospolitych roślin, więc z tego tytułu nie ma tu jakiegoś zagrożenia dla cieczewi. Natomiast no, zagrożeń jest wiele.
O tych zagrożeniach jeszcze będziemy mówić w naszej audycji. Wspomniał pan, panie kierowniku, o bardzo spektakularnych tokach cieczewi, a zatem jak wyglądają te wiosenne toki cieczewi? No i pytamy się także o biologię cieczewi.
Więc zaczynając, bardzo ważna, muszę przekazać bardzo ważną informację, że cieczew, podobnie jak wszystkie, większość pozostałych naszych kuraków poza przepiórką, jest gatunkiem osiadłym, więc przez cały rok związany jest z określonym swoim biotopem, gdzie odbywa toki, gdzie gniazduje, spędza okres jesieni, a potem zimy. Jest to najczęściej niewielki, stosunkowo niewielki obszar. Wiosną, wczesną wiosną, już w marcu, cieczewie, koguty gromadzą się na tak zwanych tokopiskach, arenach tokowych. Jest to najczęściej albo jakaś otwarta przestrzeń na terenach poligonowych, jakiś fragment wrzosowiska. W przeszłości to były także jakieś oziminy, śródleśne łąki, oziminy położone w pobliżu pól. I jeszcze wcześniej, kiedy cieczewi było bardzo dużo w latach 60., bardzo często areny tokowe powstawały na zrębach. Generalnie otwarta przestrzeń porośnięta niską roślinnością, najczęściej tradycyjnie wykorzystywana przez wiele lat, nawet dziesiątków lat. Takie miejsca mamy tutaj między innymi u nas na Pojezierzu Mazurskim. W górach są to hale, różnego rodzaju otwarte przestrzenie, oddalone od uczęszczanych szlaków, z reguły także od siedzib miejscowości. Tam cieczewie, na ich obrzeżach koguty w zasadzie przez cały rok czekają na te właśnie wiosenne gody. Na tokowisku koguty na tokowisko koguty przybywają jeszcze w ciemnościach. Z reguły wieczorem są stosunkowo niedaleko i jeszcze w pełnych ciemnościach zapadają na tokowisko, więc żeby je można było tam obejrzeć, trzeba się ukryć w specjalnej budce usytuowanej. No, teraz tak nie można już tego robić, kiedyś tak można było. I w ciemnościach trzeba w takiej budce zasiąść i czekać. Ptaki pojawiają się z głośnym takim purkotem i jeszcze w pełnych ciemnościach kogut dominujący rozpoczyna tok, wydaje taki charakterystyczny, bulkoczący głos, przez myśliwych nazywany bełkotem. Ten głos ma taką właściwość, że im jesteśmy od niego dalej, tym jest lepiej słyszalny. Z bliskiej odległości wydaje się często, że ptak jest jeszcze dużo, dużo dalej. Generalnie głos ten, jeśli go znamy, dociera z odległości nawet, niesie się na odległość nawet 2 kilometrów. Jest to charakterystyczny element w różnego rodzaju opisach przyrody, porankach wiosennych na naszych kresach, czy we wschodniej Polsce, na Bagnach Biebrzańskich. Dużo opisów jest tej właśnie tego misterium. No i każdy z kogutów zajmuje pewne określone terytorium. Koguty dominujące, czyli najstarsze, mają największe terytoria, zajmują one centralną część tokowiska. Koguty słabsze, młodsze są na obrzeżach. No i oczywiście koguty ze sobą walczą, doskakują do siebie, stają z rozłożonymi lirami, z napuszonym właśnie piórami na szyi w czasie wydawania tych głosów. Czasem furkoczą, czasem niegroźnie ze sobą walczą, czyli się biją, odskakują. I tak ta intensywność wydawania głosów tak faluje i w pewnym momencie na tokowisko przylatuje kurka i wówczas każdy z kogutów stara się jak najbardziej pokazać swoje wdzięki, najpiękniejszą lirę. Z reguły jest tak, że 85% do 95% kur styka się z tym właśnie dominującym, czasem dwoma najsilniejszymi kogutami. Reszta musi czekać na jakieś inne okazje. Na podobnej zasadzie działa tokowisko też u głuszców. No i oczywiście kurka przebywa na tokowisku dość krótko, tam następuje połączenie. W kolejnym ranku też się może pojawić, a cietrzewie tokują najbardziej intensywnie teraz jeszcze do końca kwietnia. Potem w zasadzie też, może czasem już mniej intensywnie, tą intensywność tokowania wygaszają często takie wiosenne upały, które się pojawiają. Na szczęście ostatnio takich nie było i w zasadzie toki kończą się w pierwszych dniach czerwca, ale no to są jeszcze takie najbardziej wytrwałe koguty. Po odbytych tokach koguty się rozpraszają i najczęściej niedaleko tokowiska, w najbardziej takich dzikich, nieodwiedzanych miejscach, porośniętych ziołoroślami, gdzie albo w obrębie rozległych upraw zaczynają pierzenie, tam przebywają, spędzają okres lata, wymieniają pióra. A kurki z końcem kwietnia rozpoczynają budowę prymitywnego gniazdka, jest jakiś dołek wygrzebany pod świerczkiem, bardzo często niedaleko jakiegoś duktu leśnego, linii leśnej, bardzo trudne do znalezienia. Ja takie dwa gniazda widziałem w obu przypadkach. Nigdy bym się nie spodziewał, że to tak właśnie wygląda gniazdo cietrzewia, lekki dołek, niewielki dołek, wysłany kilkoma suchymi trawami, trochę mchu, kilka piórek kurki. Tam samica zaczyna znosić jajka od 1,5 do 2 dni. W takim przedziale jaja są znoszone. W pierwszym lęgu z reguły jest ich od 6 do 8. Jeśli lęg zostanie zniszczony, jest powtarzany, ale wówczas już jaj jest dużo mniej. Dodam tylko, że u cietrzewi jest tak, że podobnie u głuszców, że obowiązkami rodzicielskimi zajmuje się tylko i wyłącznie samica, więc na jej głowie jest zbudowanie gniazda, zniesienie jaj, wysiadywanie i opieka nad potomstwem. Wysiadywanie trwa około 26-27 dni. Młode po wyschnięciu są typowymi zagniazdownikami. Samica zaczyna wysiadywanie od niesienia ostatniego jaja, no i wtedy następuje takie synchroniczne klucie się. Młode po wyschnięciu się z mamą wyruszają na pierwsze żarowisko. Ich podstawowym pokarmem w tym czasie są owady, głównie poczwarki mrówek. Niestety małe kuraki nie mają dobrze wykształconych mechanizmów termoregulacji i muszą być przez matkę kurkę ogrzewane. Jest bardzo źle, kiedy po wykluciu mamy jakieś deszczowe, zimne dni, a jeszcze w tym czasie w wielu biotopach cieczewie pojawiają się zbieracze grzybów, na przykład kurek tych późno wiosennych czy wczesnoletnich grzybów, i wówczas takie spłoszone stadko, która musi się zerwać, małe się rozpraszają i wtedy też ponoszą spore straty. Natomiast plusem jest to, że młode rosną bardzo szybko i już w wieku 10-14 dni potrafią nieźle podpływać, także już mogą przed niebezpieczeństwem unieść się w powietrze, usiąść na gałęzi. Rosną szybko, pod wodzą mamy stają się bardzo szybko samodzielne i stadko rodzinne jest ze sobą związane mniej więcej do końca września, a po tym okresie się rozpada, ale cieczewie tworzą w tym czasie jesienne ugrupowania i w takich właśnie jesiennych grupach spędzają i jesień, i potem także zimę. Normalnie, kiedy mieliśmy mroźne zimy w latach 60., 70., w okresie zimowym cieczewie miały taki ciekawy zwyczaj, że zanurzały się w głębokim śniegu i tam w takiej jamce pod śniegiem było zawsze dużo cieplej. Kiedy ktoś przechodził, czasami wyskakiwały spod śniegu, wystartowały, można było się mocno wystraszyć. Teraz takich historii nie ma, ponieważ dni ze śniegiem, zwłaszcza z głębokim śniegiem i silnym mrozem, dramatycznie nam ubywa. I kto wie, czy te zmiany klimatyczne też na pewno mają negatywny wpływ na tego ptaka, bo dziś cieczew najlepiej się ma w tych krajach i miejscach, gdzie są mroźne i śnieżne zimy. No, nie dodałem jeszcze tego, że chociaż w Europie Środkowej, zwłaszcza na nizinach, cieczew jest gatunkiem ginącym, na nizinach Polski, Niemiec, w Holandii, troszkę lepiej jest w górach. Natomiast nie jest to gatunek zagrożony w skali świata, ponieważ występuje, bardzo liczne populacje występują w Skandynawii, no i oczywiście na wschód od Polski, zwłaszcza w Rosji, a zasięg sięga aż do wschodniej Syberii, więc w skali światowej nie jest to gatunek zagrożony. Natomiast u nas, no niestety, ja jestem pesymistą i prawdopodobnie z cieczewiem w najbliższych latach się pożegnamy.
Zapraszamy bardzo gorąco naszych słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami. Tytuł audycji Cietrzew, gatunek ginący. Naszym gościem jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam pana Mariana. Józef, diecezja Przemyśka. Ja chciałem zadać panu Marianowi kilka pytań, może trzy pytania w stosunku do cieczewia. Jaką mamy populację cieczewia w Polsce, no i gdzie on znaczy robi gniazda. No rozumiem, że chyba na ziemi robi, bo on chyba tam na drzewach chyba nie gniazduje, ale chciałbym dokładnie zapytać, no i czy się przemieszcza, czy oni się przemieszczają na pewne odległości.
Pięknie dziękujemy Panie Józefie. O niektórych sprawach mówiliśmy w audycji, ale bardzo proszę Panie Marianie.
Witam serdecznie Pana Józefa i dziękuję za świąteczne życzenia tak przy okazji. Więc tak, jak już powiedziałem, niestety liczebność dramatycznie spada i to od 70. lat. Jak już mówiłem, 87. rok to 6, 5 to do 40 tysięcy osobników w skali kraju. 1999-2000 to zaledwie 2000 ptaków już tylko, a aktualnie jest to, przypuszczam, mniej niż 500 osobników w skali całego kraju. Tak jak wszystkie kuraki, cieczew gniazduje na ziemi, kurki cieczewia są bardzo skryte, gniazdo znajdujemy rzadko, bardzo często w jakichś takich, jeśli gniazdowały na przykład na śródleśnych, na łąkach przylegających do lasu, znajdowane jest na przykład podczas koszenia, a niekiedy znam takie przypadki z terenu Kurpiowszczyzny i południa Mazur, że kurki tak twardo wysiadywały, że ginęły pod kosiarką, ale na terenach poligonowych czy przylegających do różnego rodzaju od halizn, śródleśnych, bagien, ekstensywnie użytkowanych łąk, to między innymi gniazda znajdowały się w obrębie młodników, jakiegoś lasku brzozowego w pobliżu rzadko uczęszczanej drogi, duktu, pod świerczkiem, niewielki dołek. Kura ma te swoje barwy ochronne tak znakomite, że czasem przechodzimy, można przejść i potrafi się nie zerwać, jest po prostu niewidoczna. Stąd tak niewiele jest informacji o konkretnych lęgach i miejscach gniazdowania. A jeśli chodzi o przemieszczanie, jak już wspomniałem, cieczew jest gatunkiem wybitnie osiadłym. Oczywiście młode ptaki mają pewne tendencje do przelatywania. Czasem bywały w naszych czasopismach jest niewiele informacji o jakimś nietypowym gdzieś przelocie cieczewia. Generalnie średnio wyniki badań telemetrycznych ze Skandynawii podają, że średnie przemieszczenie się jest około 4,4 km, przy czym okazuje się, że samce są bardziej przywiązane do swoich miejsc niż samice, ale generalnie nawet po takim przemieszczeniu wiosną ptaki meldują się na swoim tradycyjnym tokowisku. Tak więc cieczew jest gatunkiem bardzo mocno, silnie osiadłym i no to jest wykorzystywane przy pracach związanych z ochroną tego gatunku, które realizowane są przez Lasy Państwowe. Tutaj muszę z ogromnym uznaniem wypowiedzieć się o Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, która podjęła się ogromnego trudu, ostatnia szansa, żeby przedłużyć występowanie tego ptaka w Polsce. Od kilku lat realizowany jest program reintrodukcji cieczewia. Na swoje barki duże obowiązki wzięło Nadleśnictwo Spychowo z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, położone tutaj na południowo-zachodniej części Puszczy Piskiej, gdzie powstał ośrodek rozmnażania cieczewi i te wyhodowane ptaki wypuszczane są w różnych miejscach, między innymi także tutaj u nas na Mazurach, z nadzieją, że dadzą początek populacjom w tych właśnie biotopach, które przetrwały. I tu się wykorzystuje właśnie ten element bardzo ważny, że jest to gatunek osiadły. Natomiast nie zdążyliśmy tutaj powiedzieć o przyczynach zaniku.
Tak, to ja przepraszam Pani Marianie, słuchacz czeka, więc odbierzemy telefon.
Dobrze. Być może, że skończymy to następnym razem, ponieważ jest to bardzo ważne.
Dobrze, proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, Król nam Chrystus.
Zawsze i wszędzie, prosimy bardzo.
Pozdrawiamy ojca i gościa w studio, piękne programy. Mówi Henryka z Uniejowa. Ponieważ słuchają nas i dzieci, i młodzież, i w tym dodatku w mieście, co nie są tak bardzo zapoznani, obeznani z przyrodą, to bym wolała, żeby właśnie mówić samiec, samica, a nie partnerka i mama.
No tak. Dziękujemy, ja pozdrawiamy
nie
serdecznie.
Nie pamiętam, czy takich słów używałem, ale widocznie tak. No nie, oczywiście, że to jest normalne. U cietrzewia akurat nie ma specjalnie partnerek, ponieważ one nie żyją, nie tworzą takich par, tylko się spotykają samce z samicami na tokowisku, a dalej to już sama kurka ponosi trudy wychowania potomstwa. No są takie gatunki, taka strategia.
Tak jest. Nasza audycja dobiega końca. Panie Marianie, proszę pamiętać, że jeszcze ten aspekt głównych zagrożeń i przyczyn...
No, on jest u cietrzewia bardzo ważny, ponieważ wielu słuchaczy może być zainteresowanych faktem, jak to możliwe, żeby z 40 tysięcy w ciągu 30 czy 40 lat zjechać do mniej niż 500 osobników. Ale tu jak gdyby cały rozwój obecny nasz rozwój cywilizacyjny, jak gdyby były skierowane przeciwko cietrzewiowi. No tak to w przyrodzie bywa. Ja bardzo dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże i do widzenia.
Bóg zapłać. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy. Cietrzew, gatunek ginący. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.